Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Kontemplacja bez rezygnacji z czynnego życia i twórczej inwencji. Tę regułę życia Bożego Człowieka Benedykt XVI przedstawił podczas audiencji ogólnej. Relacją ze spotkania z pielgrzymami rozpoczniemy magazyn. Powiemy też o kolejnych wydarzeniach Międzynarodowego Święta Eucharystii w Quebecu i sesji plenarnej Konferencji Episkopatu Polski. Jej głównym tematem były kwestie bioetyczne, w tym metoda zapłodnienia in vitro. 18 czerwca na magazyn zaprasza Beata Zajączkowska. Boży człowiek oddaje się kontemplacji, nie rezygnując z czynnego życia. Kontemplacja łączy go z Bogiem, a uczynki świadczą o miłości bliźniego. Syntezę życia wypracowaną na przełomie VI i VII wieku przez świętego Izydora z Sewilli Benedykt XVI przypomniał na audiencji ogólnej.
Mówiąc o ojcach i doktorach Kościoła, trzeba pamiętać, że byli oni ludźmi modlitwy. Ich aktywność w twórczej więzie podejmowane ciała płyną z ducha kontemplacji. Przykładem tego jest święty Izidor Sewilli. Niech także nasze codzienne zadania, troska człowieka wrastają z ducha modlitwy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Izydor, któremu papież poświęcił dzisiejszą katechezę, był młodszym bratem biskupa Leandra z Sewilli i wielkim przyjacielem papieża Grzegorza Wielkiego. Wzrastał w środowisku intelektualnie otwartym zarówno na literaturę klasyczną, jak i kulturę chrześcijańską. Po śmierci Leandra został jego następcą na stolicy biskupiej. Święty Izydor był wybitnym teologiem, historykiem, encyklopedystą. Z przekonaniem zabiegał o rzetelny przekaz prawd wiary.
Dzięki erudycji i bogatemu doświadczeniu życiowemu potrafił sprowadzić każdą z dyscyplin naukowych do chrześcijańskiej ortodoksji. Na przykład jego pisma dydaktyczne Etymologie, będące sumą wiedzy teologicznej, upowszechniały jednocześnie klasyczną kulturę łacińską w Europie. W życiu osobistym przeżywał ciągły wewnętrzny konflikt pomiędzy pragnieniem samotności, ascezy, oddania się medytacji Bożego Słowa, a koniecznością podejmowania złożonych problemów politycznych i religijnych ówczesnej epoki. Właściwej drogi poszukiwał w przykładzie Chrystusa, który swoją publiczną działalność poprzedzał długim trwaniem na modlitwie. Niech postawa świętego Izydora będzie wzorem i zachętą dla nas, pochłoniętych codzienną pracą, zewnętrzną aktywnością i tak często nie znajdujących czasu na modlitwę.
Zwracając się do różnych grup przybyłych na plac świętego Piotra, Benedykt XVI między innymi serdecznie pozdrowił tych, którzy ocaleli z Holokaustu. Wśród 11 tysięcy pielgrzymów było dziś blisko 1200 Polaków.
Niedawno przyjęliśmy święcenia prezbiteratu w diecezji kaliskiej. Chcieliśmy przyjechać, aby podziękować Panu Bogu za dar powołania i za kapłaństwo.
Grupa byłych wychowanek sióstr salezjanek, a także przyjaciele rodziny salezjańskiej. Chcemy być wierni temu słowu, które Ojciec Święty kieruje do nas. Opieramy nasze wychowanie na zasadach religijnych.
Na zakończenie audiencji ogólnej papież modlił się o błogosławione owoce Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego w Quebecu. Zapewniając jego uczestników o swej duchowej bliskości, życzył, aby stał się on dla chrześcijańskich wspólnot Kanady i całego Kościoła czasem intensywnej modlitwy, refleksji i kontemplacji tajemnicy Eucharystii.
Oby stał się również okazją do umocnienia wiary Kościoła w rzeczywistą obecność Chrystusa w Najświętszym Sakramencie Ołtarza. Módlmy się, aby ten Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny ożywił w wiernych nie tylko w Kanadzie, ale i w wielu innych narodach świata świadomość tych wartości ewangelicznych i duchowych, które ukształtowały z biegiem dziejów ich tożsamość.
4. dzień Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego poświęcony jest Kościołowi w Ameryce Południowej. Spotkania, dyskusje i modlitwa toczą się dziś wokół słów „Eucharystia buduje Kościół i jest sakramentem zbawienia”. Wczoraj natomiast odkrywano Eucharystię jako pamiątkę misterium paschalnego.
Zagadnienie to najpierw podjął w katechezie kardynał Filip Barbarę z Francji. Następnie do tematu misterium paschalnego powrócił w swojej homilii kardynał Stanisław Dziwisz. Ogromną niespodzianką było spotkanie kardynała Dziwisza z grupą młodzieży kanadyjskiej, która dziękowała byłemu sekretarzowi papieskiemu za jego wierność Kościołowi i Janowi Pawłowi II.
Andrzej Madej, przybyłem z Turkmenistanu, uczestniczę w kongresie eucharystycznym z tą wielką nadzieją, że dla zlaicyzowanych wspólnot, dla tych, którzy przeżywają kryzys, że to będzie znak wiosny, młodości.
Dzisiaj uczestnicy kongresu mogą wziąć udział w konferencjach czy grupach dyskusyjnych, żyjąc wiarą w świecie biznesu, Kościół w internecie. Główną katechezę dnia zatytułowaną Eucharystia buduje Kościół, jest sakramentem zbawienia, wygłosi argentyński kardynał Jorge Mario Bergoglio, którego nazywają skromnym jezuitą. Kiedy mianowano go kardynałem, przekonał setki Argentyńczyków, by nie przylatywali do Rzymu na ceremonię, tylko pieniądze przeznaczone na bilety ofiarowali biednym. Zrezygnował także z możliwości przeprowadzenia się do biskupiej rezydencji. Jego głównym środkiem lokomocji jest miejski autobus. Dla Radia Watykańskiego ojciec Marian Gil, Katolickie Studio Młodych, Quebec City.
W Katowicach zakończyło się dwudniowe zebranie plenarne Konferencji Episkopatu Polski. Biskupi wysłuchali wykładów dotyczących ewolucji oraz metody zapłodnienia in vitro. Powołali też zespół do spraw bioetycznych. Uroczystą Eucharystią z udziałem niemal całego Episkopatu zamknięto też rok świętego Jacka. W homilii arcybiskup Józef Michalik podkreślił, że jest to dziękczynienie za powołanie świętego Jacka i błogosławionego Czesława. Hierarcha wskazał, że za ich przykładem trzeba potęgować wysiłki w głoszeniu światu Ewangelii.
W przeciwstawianiu się jasną i jednoznaczną doktryną wrogom wiary i obyczajów, których przecież nie brakuje, a nie udawaniem, że wszystko jest pięknie i że się uda problemy związane z laicyzacją rozwiązać rozmiękczaniem zasad.
W wydanym na zakończenie zebrania komunikacie poinformowano, że polscy biskupi dyskutowali również o roli mediów, zwłaszcza publicznych. Zwrócili uwagę, że zarówno radio, jak i telewizja winny spełniać ważne zadania w pozytywnym ukazywaniu wartości społeczno-kulturowych. Jednak głównym tematem spotkania były zagadnienia bioetyczne. Relacja Sylwestra Strzałkowskiego.
Polscy biskupi zajmowali się wprawdzie ważnymi i trudnymi zagadnieniami bioetycznymi, ale to nie znaczy, że należy się spodziewać szybko jakiegoś ważnego dokumentu w tej sprawie. Natomiast efektem tego posiedzenia jest powołanie zespołu specjalistów, którzy będą wspierać polski episkopat. Już podczas obrad biskupi wysłuchali wystąpień czterech zaproszonych naukowców, wśród nich m.in. księdza profesora Michała Hellera. Czyżby zatem tym razem biskupi bardziej słuchali niż dyskutowali? To pytanie zadałem sekretarzowi generalnemu Episkopatu Polski biskupowi Stanisławowi Budzikowi.
Rzeczywiście można powiedzieć, że to spotkanie w Katowicach było bardziej słuchaniem niż mówieniem. Zanim zaczniemy mówić do innych, musimy najpierw samą rzecz zrozumieć, wsłuchać się w to, co dzisiaj mówi nauka, czym żyją ludzie, jakie są ich problemy. To jest w ogóle zadanie każdego teologa i biskupa i kapłana. A pytania z dziedziny bioetyki myślę, że należą w tej chwili do najważniejszych, do najbardziej interesujących, też najbardziej kontrowersyjnych. Księża biskupi nie są specjalistami z tej dziedziny, są przeważnie z wykształcenia teologami, filozofami, zajmują się katolicką nauką społeczną. Ta dziedzina jest jak gdyby dla nas nowa w związku z tą dyskusją, jaka się w Polsce rozwinęła przy okazji dyskusji na temat zapłodnienia pozaustrojowego in vitro. Właśnie otwarła się nam jakby taka nowa dziedzina, w której chcielibyśmy wszyscy, cały episkopat in gremio, dowiedzieć się coś więcej, a do rozwiązywania poszczególnych kwestii powołujemy zespół ekspertów. Są to sprawy trudne, ale myślę, że dobrze, że w naszym społeczeństwie od pewnego czasu zaczyna się bardzo szeroka dyskusja na ten temat, bo dotąd, choćby w tej dziedzinie in vitro, wszystko było niejako wolno. Nie mieliśmy tutaj żadnych regulacji prawnych i sam pomysł, aby te regulacje prawne wprowadzić, żeby tę dziedzinę uporządkować, a przy okazji edukować całe społeczeństwo, żeby się dowiedziało coś więcej na ten temat, jest już bardzo dobry. Oczywiście, jakie będą efekty i wyniki tej dyskusji, czy jakieś konkretne decyzje, to jeszcze nie wiadomo. I jeżeli one już będą, choćby w tym zespole przy panu premierze, to Kościół zabierze głos i zajmie stanowisko w tej sprawie. I tutaj właśnie do tego potrzebuje też właśnie pomocy ekspertów. I takim głównym postanowieniem to były wczoraj wybory członków tego zespołu etycznego. Nazwiska osób, które zostaną wybrane, ogłosimy dopiero wtedy, kiedy one wyrażą zgodę, że zechcą w takim zespole uczestniczyć. Są to ludzie wielkiej klasy, wielkiej kompetencji i spodziewamy się, że taką zgodę wyrażą, ale chcielibyśmy jednak z nimi najpierw rozmawiać.
A czego księża biskupi oczekują od tego zespołu? Jakiego rytmu pracy i jakich efektów, w postaci czego mają być te efekty?
W tej chwili dyskusja na temat in vitro toczy się w tym zespole przy panu premierze. Mamy tam też swojego przedstawiciela. Wielu jest tam ludzi rzeczywiście bardzo mądrych i zatroskanych o przyszłość naszego kraju, naszego narodu, o sprawy człowieka. Wielu ludzi z inspiracji chrześcijańskiej. Jest to taka debata, która również w tej debacie są różne opcje. Natomiast my chcielibyśmy, aby ten zespół ludzi bardzo kompetentnych, ale jednak zespół przy konferencji Episkopatu Polski reprezentował punkt widzenia Kościoła. I dlatego będziemy z tym zespołem w stałym kontakcie. Również my w tej chwili oczekujemy na dokument Stolicy Apostolskiej, który wypowie się na ten temat. Donum Vitae to już dokument, do którego się ciągle odwołujemy, to już 20 lat temu. Teraz narosły nowe problemy i myślę, że ten sygnał z Watykanu będzie dla nas jakąś taką pomocą. A poza tym życie nas będzie ciągle zaskakiwało. Tego typu problemy jak in vitro będą się pojawiać nowe. I my oczekujemy, że ten zespół przy Episkopacie z wielką kompetencją i znajomością zagadnień będzie takim autentycznym głosem Kościoła w debacie nad sprawami, które naprawdę dotyczą każdego człowieka i jego przyszłości.
Łatwo się domyślić, że ta debata nie będzie prosta, no bo wiadomo, że Kościół stoi na takim stanowisku, na jakim duża część świata nie stoi i stać nie będzie. Nauczanie moralne jest bardzo ważne, ale też bardzo często odrzucane, i to nawet przez ludzi wierzących, bo tak się łatwiej żyje czasem.
Ale ja mam taki przykład. Sprawa debaty na temat ochrony życia w Polsce. Mamy tutaj doskonały przykład, że po kilkunastu latach dyskusji w Polsce, w której głos Kościoła był też bardzo ważny, można powiedzieć, to wynika przecież z badań opinii publicznej, że świadomość Polaków zmieniła się w tym względzie bardzo pozytywnym z naszego punktu widzenia i z punktu widzenia obrony godności człowieka i jego życia w pozytywnym kierunku. A więc mamy taką nadzieję, że jakkolwiek nie osiągniemy, że tak powiem, ideału z punktu widzenia człowieka wierzącego, bo człowiek wierzący, katolik zawsze będzie zobowiązany bronić życia w każdej sytuacji. Zawsze być za życiem. To jest jasne, oczywiste, od tego nie ma ustępstwa. Ale jeżeli tę debatę publiczną i może regulacje prawne uda się nam skierować w tym kierunku, że ta obrona będzie większa, że będziemy bliżej do tego ideału, jaki Kościół głosi, to też jest już pewien postęp i też możemy takie działania popierać, jakkolwiek wyraźnie będziemy głosić, co jest nauką Kościoła w danej dziedzinie. I to nie tyle chodzi tu o naukę Kościoła w tych sprawach dotyczących życia, ochrony życia czy zagadnień bioetycznych, bo tutaj mieści się ten troska o człowieka, o to, aby te manipulacje genetyczne, które idą coraz bardziej głęboko, aby one nie przyniosły jakichś nieoczekiwanych efektów, które nas zaskoczą i które będą nieodwracalne.
To był sekretarz generalny Episkopatu Polski, biskup Stanisław Budzik, a jednym z gości zebrania plenarnego konferencji Episkopatu Polski był ksiądz profesor Andrzej Szostek, etyk, były rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, który przygotował dla biskupów referat dotyczący spraw bioetycznych na przykładzie in vitro.
Trzy są powody, dla których ta problematyka jest ciągle aktualna. Pierwszym z nich jest coś, co się nazywa chorobą cywilizacyjną współczesną, mianowicie to jest niepłodność, rosnąca niepłodność. Jeszcze w połowie ubiegłego wieku podobno sytuowała się w krajach zachodu, w krajach tych rozwiniętych cywilizacyjnie na wysokości 10%, dziś jest już dwa razy wyższa i ciągle istnieje tendencja wzrostowa. Po drugie, oczywiście możliwości naukowo-techniczne, które się pojawiły, no aż prowokują do tego, żeby z nich skorzystać i w ten sposób sobie pomóc. Ale uwaga, za tym stoi po trzecie echo takiej tendencji, która oczekuje, że po prostu pewne wymogi etyczne powinny być dostosowane do mentalności współczesnego świata. Jeśli dzisiejszy człowiek pewnych wymagań nie rozumie albo nawet rozumiejąc nie akceptuje, no to trzeba zmienić same te wymogi etyczne, dostosować je do człowieka tak, żeby człowiek ich słuchał, inaczej będzie szła etyka swoją drogą, a człowiek swoją drogą. To jest problem niemały. To jest oczywiście, można już w ogóle przestać mówić o etyce, tylko mówić o sondażu i o odpowiednich głosowaniach, a nie o tym, co ma stanowić podstawę naszych wartościowań moralnych. Myślę, że episkopat, podobnie jak każdy rozsądny człowiek, rozumny człowiek, będzie chciał opierać swoje rozstrzygnięcia moralne na jakichś kryteriach, a one się wiążą z tym, co jest dobre dla człowieka. Przynajmniej na to się zgadzamy, że ludzka osoba jest tym kryterium, jej dobro jest tym kryterium podstawowym, które trzeba brać pod uwagę przy moralnej ocenie różnych pojawiających się nowych praktyk, nowych działań. Otóż Kościół wydał już taką instrukcję o szacunku dla rodzącego się życia ludzkiego i o godności jego przekazywania, zaczynającą się od słów Donum Vitae. Ten dokument wyszedł 20 lat temu. Muszę powiedzieć, że przygotowując się do dzisiejszego spotkania, musiałem stwierdzić, że istotne argumenty tutaj przytoczone nie straciły na aktualności. Dwa są zasadnicze argumenty, które skłaniają autorów tej instrukcji do uznania za moralnie nieprawidłową tego typu metodę. Jedno to jest częstość śmierci embrionów. To jest jeden argument. Z nim się wiąże drugi. Sama praktyka, sama technika tego zapłodnienia in vitro właściwie sprowadza dziecko do pozycji swoistego produktu, efektu działań wynikających ze skądinąd usprawiedliwionych pragnień rodziców, którzy chcą mieć potomstwo, a z jakichś powodów w naturalny sposób doczekać się go nie mogą. Godność człowieka to jest godność człowieka, który jest darem. Natomiast praktyka tego typu właśnie odbiera godność dziecka i daru Bożego temu, który staje się efektem takich zabiegów zapłodniania in vitro. Kłóci się to z pewną naturą aktu małżeńskiego i tu w szczególny sposób trudno znaleźć wspólny język pomiędzy nauką Kościoła a wielu współczesnymi ludźmi, ponieważ zafascynowanie techniką sprawiło, że my nie mamy jakoś, czy też zatracamy pewną wrażliwość na elementarne doświadczenie tego, że małżeństwo, w szczególności akt małżeński, ma swoją głęboką naturę wewnętrzną. I to rozerwanie może iść w dwóch kierunkach. Może być albo tak, że człowiek chce móc korzystać z dobrodziejstw aktu małżeńskiego, ale nie ryzykować potomstwa. I tu jest dyskusja wokół antykoncepcji. Na tym tle 40 lat temu wydany był dokument encyklika Humanae Vitae. Bądź odwrotnie, człowiek chciałby, rodzice chcą mieć dziecko, ale wskutek aktu małżeńskiego go począć nie mogą i wobec tego kombinują, co by tu zrobić, żeby mieć dziecko osiągnięte inną drogą niż przez akt małżeński. W obu tych wypadkach ta jedność aktu małżeńskiego zostaje rozbita i, jak mówię, dziecko staje się efektem zabiegów, w które zresztą włączone są przeróżne inne podmioty, a nie owocem miłości małżonków wyrażonych sobie w akcie małżeńskim. Tu nie o to chodzi, żeby wyrzucić technikę i wszelkie inne osiągnięcia ludzkie z tej sfery ludzkiego życia, tylko żeby je przyporządkować właściwym jej celowi. I na koniec chcę dodać jedną rzecz, której nie wolno nie powiedzieć. Otóż niezależnie od całej tej krytyki praktyki zapłodnienia in vitro, Kościół przypomina i podkreśla, że dzieci poczęte w taki sposób są dziećmi i są dziećmi Bożymi. Więc to trzeba pamiętać, że cała ta krytyka zapłodnienia in vitro nie pociąga za sobą pomniejszania godności tych dzieci, które tą drogą przyszły na świat.
In vitro, o którym mówił w swoim wystąpieniu ksiądz profesor Andrzej Szostek, to oczywiście tylko jedno z wielu zagadnień bioetycznych, które są szeroko dyskutowane także w Polsce i którymi będzie się zajmował powołany dziś przez konferencję Episkopatu zespół ekspertów. A w końcowym komunikacie z katowickiego spotkania Episkopatu biskupi odnieśli się krytycznie do tych propozycji, które wyrażają dominację techniki nad etyką. Należy kształtować wrażliwe sumienia, które nie traktują nigdy osoby ludzkiej w sposób instrumentalny, napisali polscy biskupi. Dla Radia Watykańskiego z Katowic, Sylwester Strzałkowski, Radio M.
Relacja z zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski kończy środowy magazyn z rozgłośni papieskiej. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.